Pomódlmy się. Nasz łaskawy Ojcze w niebie, nasz łaskawy Panie, dziękujemy Tobie za drugą niedzielę Adwentu, dziękujemy Tobie za czas oczekiwania na wielką radość, która nastała ludziom, za radość niewysławioną, za radość trwającą, za radość wieczną. Panie, sławimy Cię za Chrystusa, który przyszedł na świat. Sławimy Cię, że to Ty, Boże, sam uniżyłeś się, zostawiłeś swoją chwałę, abyśmy Ciebie poznali, aby ta chwała objawiła się wśród nas. Dziękujemy, Panie, że jesteś z nami, jak obiecałeś przez swojego Ducha Świętego i że dzisiaj możemy być Twoim Kościołem, że dzisiaj możemy, Panie, właśnie skierować się ku Tobie i możemy, Panie, nabrać radości w Tobie. Prosimy Cię, abyś prowadził nas dzisiaj poprzez to rozważanie, tak abyśmy właśnie przyjęli odpowiednio to pouczenie i abyśmy, Panie, nabrali odpowiedniej perspektywy na to, co dzisiaj i na to, co przed nami. Amen. Kochani, dzisiaj jedno z czytań podczas nabożeństwa było z listu świętego Pawła do Filipian. I list do Filipian jest jednym z moich ulubionych, można powiedzieć. Wiadomo, że czasami nie powinno się tak robić, że mam jakieś same ulubione rzeczy, no bo Słowo Boże jest całe, poucza nas. Ale list do Filipian jest szczególnym listem, listem, który już od studiów też jakoś szczególnie mi zapadał w pamięć, też na sercu go miałem i z tego też listu, z jednego z fragmentów pisałem moją rozprawę licencjacką i naprawdę widzę ciągle, że jest to list, który jest niezwykle bogaty, chociaż ma zaledwie cztery rozdziały, jeden z krótszych listów świętego Pawła, to jednak jest to list bogaty w wielu aspektach, jeśli chodzi o wiele aspektów chrześcijańskiego życia. Jest bardzo też przydatny moim zdaniem, aby go czytać właśnie w okresie Adwentu, w okresie Bożego Narodzenia. Wskazuje właśnie na wiele ważnych, istotnych rzeczy, które wynikają z faktu, że nasz Pan Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej, stał się człowiekiem. Zobaczcie, list mówi o wielu ciekawych, przydatnych rzeczach. Przede wszystkim, kiedy otwieramy pierwszy rozdział, pierwszą stronę tego listu, list ten zwraca nam uwagę na ciekawą perspektywę na dawanie w chrześcijańskim życiu. Chodzi o dawanie darów, o wspieranie innych. Paweł pisał do Filipian: dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Zobaczcie, Paweł dostał dar od Filipian i komu dziękuję za ten dar? Dziękuję przede wszystkim Bogu, słuchajcie. Dziękuję przede wszystkim Bogu. Według Pawła właśnie to nie tyle ludzie są dobroczyńcami, co chwała należy się, dzięki należą się Bogu. Za to właśnie, że powołał innych braci, aby wspierali, czy tworzyli razem z nim społeczność Ewangelii. Widzicie, to jest ta szersza perspektywa na dawanie. Jeśli tylko dajemy w tym życiu po to, żeby zaraz odebrać sobie chwałę, no to jaka jest nasza nagroda w niebie? Prawda? Odwołując się do pewnych tekstów z Ewangelii. Jaka jest nasza nagroda? Nie jeśli tylko chodzi o, jeśli całe nasze życie polega tylko na takich ekonomicznych, czystych wymianach, dawanie i branie. Nie tak postępowali Rzymianie i tak postępowali Grecy. Tutaj Paweł mówi, że odpowiednim dawaniem jest właśnie z tą perspektywą Bożą. Ja daję Bogu. Jeśli ja kogoś wspieram w chrześcijańskim życiu, to daję Bogu. I też tak Bogu przede wszystkim, nawet my za nasze wsparcie powinniśmy być wdzięczni Bogu przede wszystkim. Oczywiście też braciom, ale przede wszystkim Bogu. Druga rzecz, zobaczcie, list, kiedy czytamy kolejne wersety tego listu, bardzo, bardzo wiele różnych kwestii się pojawia. List ten mówi o wzajemnej trosce, o wzajemnym wsparciu, o myśleniu o problemach innych. To jest bardzo ciekawy werset. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Nie? U nas się zwykło mówić, że Niech każdy zważa na własne sprawy, prawda? Niech się nie miesza w inne sprawy. No nie do końca. Właśnie chrześcijańskie życie polega na tym, że no, widzimy ten przykład w Chrystusie, że On spojrzał na nasze problemy, On spojrzał na nasze troski i nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, ale zszedł, uniżył się, jak czytamy. Także święta też powinny nas zachęcać do takiej postawy, do takiej refleksji, by myśleć o sprawach i problemach innych. List też mówi o Chrystusowej miłości, jaką nabrał apostoł Paweł względem braci. Widzicie, to jest mówi się, że chrześcijańskimi cnotami jest co? Wiara, nadzieja i miłość, ale jak Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, z nich najważniejsza jest miłość. I to jest nasz cel, słuchajcie, w naszej chrześcijańskiej dojrzałości. Paweł pokochał Filipian miłością Chrystusową. Nie jakąś ludzką miłością, miłością interesowną, ale Chrystusową miłością. Właśnie taką miłością, która wychodzi do innych, która się uniża, która nie bierze zachłannie rzeczy, które są jej, lecz raczej to jest miłość właśnie, która się poświęca. Jest to miłość serdeczna, dogłębna, z oddaniem. Zobaczcie, Bóg właśnie w ten sposób umiłował świat, że dał swojego Syna. Czytamy, że Syn co? Nie upierał się. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, czyli kurczowo nie trzymał się zachłannie tej swojej równości Bogu. I widzimy, słuchajcie, w tym liście widzimy jeszcze trzy ważne postaci. Widzimy Tymoteusza, Epafrodyta i samego Pawła. Każdy z nich naśladował w tym Chrystusa. Tymoteusz, Epafrodyt, Paweł, żaden z nich nie upierał się zachłannie przy tym, aby korzystać ze swoich przywilejów swojego statusu społecznego. Widać to najlepiej na przykładzie Pawła, który pisze: obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie Bożym, człowiek beznagany. Słuchajcie, mamy tutaj do czynienia naprawdę z człowiekiem, który całe życie poświęcił temu, aby żyć sprawiedliwie według litery prawa. I co? Ale to wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, za śmieci wręcz. Więc zobaczcie, Paweł, Tymoteusz, Epafrodyt są wzorcem naszej chrześcijańskiej wiary. Nie upierania się zachłannie przy tym, by być właśnie rozpoznawanym, by być równym ludziom podobnego statusu, co my. Raczej się uniżyli w swojej służbie. List też mówi o tym, że pragnieniem duchowego ojca, i w tym przypadku mówimy tutaj ojcem kościoła w Filipii jest Paweł, pragnieniem duchowego ojca jest dojrzałość dzieci, czyli umiejętność rozróżniania między dobrem a złem, która wydaje owoce sprawiedliwości. Paweł się o to modli, by Filipianie byli pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa. Abyście umieli odróżniać to, co jest słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. Słuchajcie, Boże Narodzenie, przyjście Chrystusa jest początkiem. Jest początkiem tej drogi, ale jest tą alfą, początkiem, ale omegą tego dzieła dokończonego jest krzyż. Jest poświęcenie na krzyżu. I właśnie Paweł mówi o takiej dojrzałości, prawda, żeby umieć rozróżniać, co jest dobre, co jest złe, co jest słuszne, co niesłuszne, aby zachować siebie czystym i aby wzrastać w miłości. Także słuchajcie, list, mam nadzieję, że te kilka przykładów na początek wystarczą, aby wam pokazać, jak list jest niezmiernie bogaty, jak ważny jest dla nas. List właśnie opowiadający o tym, co się stało w wyniku przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa na świat. Ale wiecie co, właśnie w kontekście Adwentu, myśląc o Adwencie, myśląc o tym, że właśnie dzisiaj jest druga niedziela Adwentu, jedna rzecz w tym liście przykuła znowu, po raz kolejny, moją uwagę. Jeden werset, słuchajcie. Chciałbym, żebyście ten werset razem ze mną teraz przeczytali w rozdziale 4. Bardzo krótki werset. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Słuchajcie, to jest przykazanie Pawła. On im nakazuje radość. On im nakazuje radość. Zobaczcie, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. No ale jak to, Pawle? Jak mam się radować? Jak to zawsze? Kiedy choruję? Kiedy od... Jak to jest? Kiedy od wielu dni zmagam się z czymś? Jak to jest? Mam się radować zawsze? Kiedy od miesięcy zmagam się z problemami z dachem? Kiedy nie mogę zmusić firmy do wykonania napraw reklamacyjnych z moimi drzwiami? Mam się radować wtedy? Kiedy nie wyrobiłem się w terminie z moimi pracami, z moimi esejami? Mam się radować? Mam się radować, kiedy nagle byłem zmuszony do tego, by się wyprowadzić z kolejnego mieszkania, które wynajmowałem? Mam się radować, kiedy miałem wypadek? No co ty, Pawle, mówisz? To brzmi jak nonsens. Mam się radować, że rząd zabiera mi moje pieniądze i że w przyszłym roku, wydaje się, będzie jeszcze ciężej? Co Paweł ode mnie chce? Co Paweł od nas chce tak naprawdę? Zastanawialiście się nad tym? To co, mamy się teraz wszyscy głupio uśmiechać, szczerzyć zęby, z jakimś oślim zachwytem, nie wiem, śpiewać i rozmawiać właśnie w takim oślim zachwycie, jak jeden z bohaterów filmu Testosteron? Pamiętacie tą łączkę, te uśmiechy, ten rozświetlony obraz? To, co Paweł tutaj od nas żąda, wydaje się niemożliwe, a nawet może niebiblijne. No bo co, czy święty Paweł nie czytał psalmów? Czy Paweł nie czytał psalmu 102? Zobaczcie, od głośnej skargi mojej kości przyschły mi do ciała. Jestem podobny do pelikana na pustyni. Jestem jak sowa wśród ruin. Nie śpię i jęczę jak ptak samotny na dachu. Nie czytał Paweł psalmu 102? Nie czytał Paweł psalmu 88? Jam biedny i bliski śmierci od młodości mojej. Zawisła nade mną groza Twoja, jestem zrozpaczony. Przewaliły się nade mną ciosy gniewu Twego, niszczą mnie strachy Twoje. Czy psalmiści, mówiąc te słowa, takie słowa, radowali się? Czy Jezus zawsze się radował? Czy radował się Jezus nad grobem Łazarza? Czy Jezus się radował wtedy, kiedy uczniowie Jego kłócili się, kto ma być największy w Jego królestwie? Czy Jezus się radował, kiedy modlił się w Getsemane? Czy Jezus się radował, kiedy wszyscy od Niego uciekli? Czy Jezus się radował, kiedy na czele straży przyszedł Judasz i zdradził Go pocałunkiem? Czy Jezus się radował wreszcie, kiedy pluli na Niego, kiedy Go wyzywali, kiedy biczowali Go aż takim biczem z hakami, aż odrywały mu się kawałki skóry? Czy radował się, wisząc na krzyżu i podgwizdywał sobie, tak jak to w jednym z filmów Monty Pythona? Zawsze patrz na tą jasną stronę życia. O co chodzi Pawłowi? Słuchajcie, o co chodzi Pawłowi? Czego Paweł od nas chce? To co, mamy być lepsi od psalmistów? Mamy być lepsi od Jezusa? Może Paweł dokonał po prostu wyolbrzymienia, jakiegoś retorycznego chwytu, aby właśnie spowodować jakiś efekt, aby, nie wiem, mimo wszystko, mimo tego po prostu natłoku różnych rzeczy, żebyśmy się wyrwali jakoś, na chwilę przynajmniej, w kierunku radości. Myślę, że nie. Paweł, słuchajcie, święty Paweł nie był nadwornym błaznem, nie był bajarzem, nie był cynikiem. Paweł dobrze wiedział, słuchajcie, co to znaczy cierpieć, co to znaczy znosić ból, co to znaczy być bitym przez niesprawiedliwie, przez władzę, przez policję, można powiedzieć. Paweł wiedział, co to znaczy żyć w głodzie na przykład, nie mając co jeść. Nawet kiedy pisał ten list do Filipian, słuchajcie, był w więzieniu, był uwięziony i nawet pod koniec pierwszego rozdziału czytamy o tym, że zastanawia się nad śmiercią i nawet wie, że śmierć byłaby dla niego wyzwoleniem. Byłby już z Chrystusem, swoim umiłowanym Panem. Ale mówi, że pewnie jeszcze nie, bo być tutaj to rzecz lepsza ze względu właśnie na jego braci, na Filipian chociażby. A jednak widzicie, w tych okolicznościach, w cierpieniach, w bólu, w więzieniu, Paweł potrafi się radować i Paweł potrafi namawiać do radości innych. Zobaczcie, sam jest tego najlepszym przykładem. Nie wiem, na ile jeszcze pamiętacie Dzieje Apostolskie, ale właśnie pierwszy raz, kiedy Paweł przybył do miasta Filipi, pamiętacie, co się z nim stało? Był z Sylasem, swoim współpracownikiem. Kiedy zwiastowali Ewangelię, zostali pojmani przez lokalne władze pod zarzutem właśnie, że burzą ich przyjęty ład i porządek. Zostali, słuchajcie, pojmani, zostali wychłostani. Nasze tłumaczenia, wiecie, co tu mówią? W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich przeczytajcie sobie. Ale przeczytajcie sobie całą tą opowieść później w domach, ale powiem wam tylko tyle, że tutaj to wychłostanie w naszych tłumaczeniach mówi o siekaniu rózgami. Zostali posiekani rózgami. Cokolwiek to oznacza, ale myślę, że to nie było, słuchajcie, głaskanie biczem po prostu. Oni po prostu zostali skatowani, można powiedzieć. Zostali wrzuceni do lochu z nogami zakutymi w dyby, więc nawet siedząc w tym lochu nie mogli ani chodzić, ani po prostu no, mogli się tylko jakoś tam w podstawowym wymiarze może poruszać, obracać, ale nawet nie mogli chodzić za bardzo. I zobaczcie, jak to się na nich odbiło. Jak to się na nich odbiło? Czytamy właśnie w Dziejach Apostolskich 16 rozdziale, że około północy modlili się i śpiewali pochwalne pieśni Bogu. Te pochwalne pieśni, słuchajcie, można inaczej to zrozumieć jako śpiewali radośnie czy z radością Bogu. Radośnie wielbili Boga. Słuchajcie, radowali się w Panu. Radowali się w Panu. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Znowu, czy byli jakimiś wariatami? Czy ten śmiech to był już taki śmiech, że zostaliście doprowadzeni do takiego stresu, że ten śmiech to jest jakiś mechanizm obronny? Nie. No myślę, że nie. Paweł w liście do Filipian tłumaczy, co to znaczy radować się w Panu. Wracając do Filipian, teraz 4 rozdziału, Paweł mówi werset dalej. Skromność wasza, słuchajcie, tutaj lepsze tłumaczenie byłoby cierpliwość wasza, niech będzie znana wszystkim ludziom. Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Cierpliwość wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Myślę, że ten ostatnia część tego wersetu jest tutaj kluczem do zrozumienia tej radości. Pan jest blisko. Słuchajcie, chodzi o taki bardzo ważny biblijny temat, jakim jest obecność Boża. Obecność Boża właśnie jest przyczyną do radości w życiu chrześcijanina. Ta radość powinna wręcz być taką podstawą naszego chrześcijańskiego życia. Słuchajcie, Izrael miał przychodzić do obecności Bożej, która była złożona właśnie w szczególny sposób w świątyni w Jerozolimie. Kilka razy do roku, mieli tam przyjść, aby jeść, pić i radować się. Zobaczcie, Psalm 16:11 mówi: w obecności Twojej jest obfitość radości. W obecności Twojej jest obfitość radości. Psalm 21:7. Udzielasz królowi radości w Twej obecności. Psalm 95:2. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem, wykrzykujmy Mu radośnie w psalmach. Widzicie, kiedy zbliżamy się przed oblicze Boże, kiedy Bóg jest z nami, kiedy jesteśmy w Bożej obecności, to właściwą reakcją ludzi Jemu poddanych jest radość. Jest radość. Widzicie, radość w Biblii bierze się właśnie z bycia w obecności Bożej, bycia przed Jego obliczem. Nawet ciekawe w tym kontekście byłoby rozważenie księgi proroka Sofoniasza, który opisuje przede wszystkim w całej księdze, czy praktycznie w całej księdze, sąd, jaki ma się odbyć nad Bożym ludem. Sąd, który ma się odbyć nad Judą, nad Jerozolimą, gdzie całe stworzenie w zasadzie pogrąża się w udrękach. Boży lud cierpi z powodu własnych grzechów, niewierni spośród Bożego ludu giną. Ale widzicie, wszystko się zmienia w trzecim rozdziale, pod koniec, kiedy nagle Jahwe pojawia się pośród swego ludu. Wtedy następuje radość. Syjon powinien się radować, gdyż właśnie nadchodzi do niego, czy do niej, jej radosny oblubieniec. Teraz jej radosny oblubieniec jest z nią. Izrael zostaje porwana, oblubienica zostaje porwana do obecności Bożej, do radości Bożej, można powiedzieć. Jahwe przychodzi do swojego ludu z radością, jak czytamy w Sofoniasza 3,17, niezwykłą radością. Zobaczcie, podobnie w Nowym Testamencie jest z przyjściem Chrystusa. Najlepiej to oddaje właśnie Ewangelia Łukasza, której fragment dzisiaj słuchaliśmy. Z przyjściem Chrystusa jest tak, że sprawia ono radość. Wystarczy przeczytać dwa pierwsze rozdziały. Maria radośnie śpiewa podczas wizyty u Elżbiety, prawda? Kiedy jest w ciąży. Zachariasz, napełniony Duchem Świętym, radośnie śpiewa właśnie w kontekście objawienia przyjścia Chrystusa. Aniołowie śpiewają radośnie wobec pasterzy. Symeon śpiewa, gdy widzi dzieciątko Jezus w świątyni. Widzicie, to wszystko oznacza jedno. Bóg jest teraz ze swoim ludem. Radosny oblubieniec przyszedł do swojej oblubienicy. Problem tylko był taki, że właśnie nie za bardzo serca faryzeuszy, nie za bardzo serca Żydów były nastrojone do tych pieśni. Bo tutaj faryzeusze przede wszystkim bardzo mocno się pomylili co do tych pieśni. Najpierw przyszedł Jan Chrzciciel i śpiewał lamentację, śpiewał pieśń żałobną nad Izraelem, napominając ich z powodu grzechów. A teraz przyszedł Jezus z pieśnią radości. Ale widzicie, problem jest taki, że przywódcy żydowscy nie wyczuli tych melodii i śpiewali po prostu odwrotnie. Zobaczcie Mateusza, 11 rozdział. Tam jest ciekawy opis padający ze słów Jezusa. A do kogo przyrównam to pokolenie? 16 werset. Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Widzicie, po prostu oni się pomylili. Oni chcieli trochę odwrotnie, prawda? Kiedy Jan śpiewał pieśń żałobną, oni chcieli śpiewać i tańczyć radośnie. Kiedy przyszedł Jezus z jego radością, no to się wręcz zgorszyli. Oto żarłok i pijak, nic tylko je i pije. Dzisiaj pewnie wielu ludzi ma takie wyobrażenie o księżach i pastorach. Nic tylko jedzą i piją i się radują. Także zobaczcie, jest Chrystus, przychodzi Chrystus do swojego ludu i nastaje radość. Widzicie, problem jest taki, że właśnie Żydzi nie smucili się z Janem i nie radowali z Jezusem. Ale przyjście, słuchajcie, Adwent Bożej obecności, bo to świętujemy podczas tych czterech niedziel. Przyjście Bożej obecności to radość. I Paweł poucza nas właśnie w takim kontekście, abyśmy się radowali zawsze. Abyśmy się radowali zawsze. Dlaczego? Bo Pan jest blisko, słuchajcie. Boża obecność jest blisko nas. Nigdy wcześniej w historii świata, przed przyjściem właśnie Pana, przed przyjściem Chrystusa, nie było tak, Boża obecność nie było tak bliska ludziom, jak teraz. I ja wiem, że ktoś by mógł to zarzucić, no ale Chrystusa przecież tutaj nie ma teraz z nami. No właśnie, że nie. Właśnie, że całe, czy bardzo wiele fragmentów w Ewangelii Jana mówi nam o tym, że Chrystus jest tu z nami. I jest przez swojego ducha, który jest notabene jakim duchem? Duchem radości, duchem pocieszyciela. Więc znowu, nie jest tak, że Chrystus poszedł i my się teraz mamy smucić, lecz Chrystus jest z nami przez swojego ducha. A zatem zobaczcie, kiedy przechodzimy przez próby, teraz w obecnym czasie, kiedy mamy ciężkie doświadczenia, kiedy chorujemy i cierpimy, kiedy zmagamy się z oszustami, złymi wykonawcami, niedbałymi wykonawcami, jak to czytamy w 18 rozdziale Księgi Przypowieści, że ten, kto wykonuje swoją pracę niedbale, jest już bratem szkodnika. Kiedy zmagamy się nawet z wrogami, nadal, słuchajcie, jesteśmy w Bożej obecności. Nawet jeśli przechodzę przez doświadczenie śmierci, jak mówi psalmista Dawid, jeśli przygotuję sobie posłanie w Szeolu i tam jesteś, nawet tak daleko, jakbym chciał uciec, jeśli bym nawet miał się położyć gdzieś w głębiach ziemi, tam jest nawet Boża obecność. Czyli zobaczcie, Bóg jest zawsze bliski swojemu ludowi. Bóg jest zawsze bliski tym, którzy się na Niego zdają. I oczywiście to nie jest całość obrazu. Oczywiście, że czasami doświadczamy opuszczenie Boże. Czasami ocieramy się o to doświadczenie Jezusa na krzyżu, kiedy widzimy, że jakby Bóg nas opuszcza. Czasem Bóg zdaje się nie reagować na nasze wołanie. Ale widzicie, jednak według Pawła, według apostoła Pawła, i teraz pytanie, czy mu uwierzymy, czy nie, Bóg zawsze przychodzi, Bóg zawsze jest blisko. Tutaj ta bliskość nie oznacza tylko przestrzeni, ale oznacza też czas. Bóg zawsze jest blisko nas. Nawet kiedy się dzieje źle, to Bóg nadchodzi, Bóg jest blisko w czasie. Bóg jest blisko w czasie. Zawsze przyjdzie, by nam pomóc. I dlatego Paweł, apostoł Paweł, potrafi się radować i śpiewać pieśni pochwalne nawet w więzieniu. Ufa, że Bóg nadejdzie. I czy Bóg nadchodzi? No, 16 rozdział Dziejów Apostolskich ma właśnie taką konkluzję, że Bóg nadchodzi. Paweł się raduje w nadziei, że Pan jest blisko. Słuchajcie, w okresie bożonarodzeniowym, zobaczcie, to co wam dzisiaj powiedziałem po tej kolędzie, po zaśpiewaniu tej kolędy. Pamiętajmy o tym, bo śpiewamy właśnie o tym. Śpiewamy, za tydzień jeszcze więcej kolęd będziemy śpiewali i będziemy śpiewali kolędy, które mówią o nastaniu radości. Radość dziś nastała, radość niebywała, ale już to takie w tonacjach molowych to trochę tak się czasami gryzie dla niektórych z nas. Jest piękna kolęda prawosławna. Nastał nam czas radości, jakiej nie bywało. Nastał nam czas radości, jakiej nie bywało. Widzicie, radość nie jest jakimś oślim zachwytem, ale to jest obiektywny taki przełom w historii. Radość jest tym historycznym przełomem. Jest to radość obiektywna, która została dana nami światu właśnie przez to, że Bóg przyszedł w swojej obecności do nas. To jest, ta radość powinna właśnie wynikać w naszym życiu ze szczególnej obecności Bożej. Jest to radość z tego faktu, że wszechmocny Stwórca, słuchajcie, Pan całego świata, od kogo zależne jest życie i śmierć, nawet ilość włosów na naszej głowie, ten Bóg Stwórca jest bliski nam i na tym świecie zaprowadza swoje rządy. Także zachęcam nas wszystkich, byśmy w tym okresie bożonarodzeniowym, okresie Adwentu, pamiętali, przypominali sobie właśnie o takiej radości z tego, że Bóg jest bliski, że Bóg jest nam bliski. Widzicie, radość tego typu jest daleka od takiego zwykłego sentymentalizmu Bożego Narodzenia. Wiecie, czasami nam się może wydawać, że takie popadanie w świąteczny nastrój w jakiś magiczny sposób wszystko naprawi. Nie? W jakiś magiczny sposób wszystko teraz przywróci do normy. Myślimy, że jakieś płatki białego śniegu, że nastrojowa muzyka, ciepła herbata z cynamonem, przesłonią te rodzinne kłótnie czy jakieś tam zgrzyty. Tylko widzicie, jeśli tak sentymentalnie, z taką radością zasiądziemy do stołu, tacy napompowani trochę oczekiwaniami, możemy się przejechać, nie? Ta przepełniona sentymentem radość może szybko się skończyć, może bardzo łatwo być przebita niczym balon właśnie poprzez co? Poprzez nieposłuszeństwo dzieci czy kłótnię z naszymi rodzicami przy stole wigilijnym. Ale widzicie, nasza radość nie bierze się stąd, że widzimy szopkę, taką słodką, piękną. Nasza radość nie bierze się stąd, że widzimy dzieciątko wśród sianka. Nasza radość nie bierze się stąd, że widzimy świętą matkę układającą swoje dziecię do snu. Nasza radość raczej, zobaczcie, wypływa z faktu, że Bóg, święty Bóg, wszechmogący Pan, nie zostawił nas w tym świecie w naszych bólach. Zobaczcie, on nie był nam obojętny, ale zobaczcie, spojrzał na nasze cierpienia, spojrzał na nasze grzechy, spojrzał na nasze udręki, spojrzał na nasze zmaganie się z niesprawiedliwością w społeczeństwie i przysiągł nam, że będzie z nami, że będzie czuwał nad nami we wszystkim aż do końca świata. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I słuchajcie, wiemy, powinniśmy nabrać pewności i przekonania, że to jest ten Bóg, który czuwa nad każdym wróblem, który spada. Nad każdym naszym włosem na głowie. Nic nie wymyka się spod Jego kontroli i właśnie nasza radość powinna wynikać z faktu, że On, odwieczny Pan, zbliżył się do nas, a co więcej, stał się jednym z nas. Stał się jednym z nas, aby doświadczyć naszego losu, aby współdzielić z nami nasz los, nasz ból, nasze udręki, nasze cierpienia. Zobaczcie, został doświadczony we wszystkim tak jak my, z wyjątkiem grzechu. I to nie oznacza to po prostu, że on nie zgrzeszył, ale on grzech też swój poniósł na własnym ciele. Na niego Bóg złożył nasze grzechy, nasze winy. On na krzyżu doświadczył całego ciężaru ludzkich win. I dlatego właśnie, jak mówi list do Hebrajczyków, stał się współczującym arcykapłanem. On wie, słuchajcie, przez co przechodzimy. On wie, z jakimi wyzwaniami, z jakimi strachami, z jakimi frustracjami musimy się na co dzień zmagać. Zobaczcie, nasze bóle, nasze choroby, nasze frustracje właśnie z ludźmi, którzy nas kręcą, kłamią nam. Te wszystkie rzeczy nie są mu obce. Także nasza radość, słuchajcie, nasza chrześcijańska radość jest ufną radością, poleganiem na Jego wielkich dziełach. I musi wypływać po prostu z ufnej wdzięczności. Z ufnej wdzięczności za to, kim On dla nas jest. Także zobaczcie, w tym okresie świąt nie żyjemy w łudzie. Nie radujemy się dlatego, że ignorujemy ból, że jesteśmy, nie wiem, stoikami, że teraz już nas nic nie poruszy. Nie radujemy się dlatego, że ignorujemy te rzeczy w naszym życiu, że ignorujemy cierpienie, że ignorujemy grzech, że ignorujemy niesprawiedliwość. Słuchajcie, nie twierdzimy nawet, że śnieg załatwi sprawę. Śnieg, który zazwyczaj fajnie, że przykrywa wszystkie psie kupy na całą zimę, że to załatwia cały brud i zło tego świata, nie? Bo na wiosnę zobaczymy, co będzie. Nie, śnieg ani Boże Narodzenie, słuchajcie, nie przykrywa przekleństwa grzechu. Zobaczcie, nie twierdzimy też, że te 2 czy 3 dni zwolnienia tempa w okresie bożonarodzeniowym załatwią wszystkie sprawy. Raczej powinniśmy właśnie czerpać naszą pociechę z faktu, że nasz Bóg stał się człowiekiem. Stał się taki jak my. Poniósł wraz z nami ten sam los, dzielił z nami ten sam los. I zobaczcie, powinniśmy pamiętać o tym, co to znaczy, nie? Że Chrystus przychodzi. Czy to znaczy, że świat jest lepszy? Nie. Chrystus się pojawił wśród nas. Chrystus przyszedł jako dziecko i to jeszcze, słuchajcie, nie załatwia do końca sprawy. Lekarz pojawia się tam, gdzie co? Gdzie sprawa jest załatwiona? Nie. Lekarz pojawia się tam, gdzie ktoś jest chory. Mechanika wzywamy, kiedy coś się popsuje, prawda? Słuchajcie, pomyślmy o tym właśnie w taki sposób też o Chrystusie. Chrystus Chrystus przyszedł, stał się człowiekiem, właśnie przyszedł do zepsutego, do chorego świata. Widzicie, przyszedł, by pokazać nam kierunek leczenia, by dać nam lekarstwo i by stać się naszym zbawieniem. Widzicie, jest też pociechą w chorobie. To jest jakiś cudowny lekarz, który siada z nami właśnie w trakcie naszej choroby, naszych grzechów i on nas zachęca do wytrwania, do zmagania się. Także ta choroba nadal trwa, aż zostanie ostatecznie uleczona. To jest nasza chrześcijańska nadzieja. Także, ale w tym wszystkim znowu, dlatego że ten lekarz jest przy nas, możemy się radować. I radowanie się w Panu da nam wytrwać. Nauczy nas cierpliwego znoszenia przeciwności. Jeszcze raz chciałbym się odwołać do tego 5 wersetu z 4 rozdziału listu do Efezjan. Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się, cierpliwość wasza, nie skromność, ale myślę, cierpliwość wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Także zobaczcie, radowanie się w Panu, szukanie Jego obecności, zbliżanie się do Jego obecności uczy nas cierpliwości w tej chorobie, którą razem z całym stworzeniem znosimy. Chorobę właśnie, jaką jest grzech, nasze wspólne odstępstwo od Boga. Więc nawet, zobaczcie, jeśli wszystko dookoła sprzeciwia się radości, ludzie wiary radują się i są wezwani do radowania się, bo wiedzą, że ich oblubieniec ich kocha, że sam doświadczył tego, co oni, sam doświadczył przeciwności, frustracji, fałszywych ludzi, ludzi, którzy właśnie nie chcą wywiązać się ze swoich spraw. Chrystusa wielokrotnie zawiedziono, tak jak nas. Prześladowano go, aresztowano, pluto na niego bito i w końcu przybito go też do krzyża, zobaczcie. Ale właśnie pokonał zło i śmierć. I powstał, i słuchajcie, zobowiązał się, że będzie z nami w naszych trudach właśnie, w tych cierpieniach, wśród właśnie przeciwności, wśród tych wszystkich ludzi, którzy nas oszukują, że będzie z nami do końca, że pośle do nas swego ducha, co też uczynił i da nam radość. Widzicie, Bóg radości, jak pisze Paweł. Pan jest blisko. Bóg radości jest blisko. Bóg radości właśnie przyszedł do ciebie, przyszedł do nas i obiecał, że nas nie opuści. Dlatego Paweł ma pełne prawo napisać. Radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się zawsze. Radujcie się zawsze, bo Pan przyjdzie. Bo Pan przyszedł, przyjdzie, przychodzi ciągle i ciągle i znowu, bo Pan jest, słuchajcie, blisko nas każdego dnia. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za radość Twojej obecności. Prosimy Cię, byśmy tą radość potrafili też ogarniać i wyrażać w naszym życiu, by to była radość wynikająca z wdzięczności, radość, którą będziemy mogli zaoferować światu, który też jest pogrążony, tak jak my wielokrotnie, w cierpieniach, w udrękach, w zmaganiach, w walce z niesprawiedliwością. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce radość i spraw, by to była nasza cecha, nie tylko w tym okresie bożonarodzeniowym, okresie Adwentu, ale też byśmy tą radość mogli tutaj przejawiać w naszym Kościele, byśmy nie byli, Panie, mrukami pokonanymi wyzwaniami naszego życia, ale byśmy byli, Panie, zwycięzcami tak jak Chrystus, poprzez cierpienia i udręki, Panie. Przezwyciężył i okazał się doskonały i mocny. Dlatego prosimy, umocnij nas właśnie w tej wierze i spraw, abyśmy nabrali ufności, abyśmy nabrali pociechy w Tobie. Amen.